Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz. I
gościnnie Paweł Kierzyniewski.
Witamy cię, dzień dobry.
Ja wymachuję flagą.
A to oznacza, że mamy drugi odcinek, chciałam powiedzieć z naszego cyklu, ale to jak dwa odcinki to chyba jeszcze nie cykl. Chociaż mamy takie ambicje, czyli dzisiaj seriale o społeczności, o osobach LGBT.
I nie przypadek właśnie dzisiaj, w drugiej połowie lutego, dlatego że zbliżają się walentynki i postanowiłyśmy z Zuzą zrobić właśnie odcinek walentynkowy o serialach z wątkami LGBT. Przed nami 5 serialowych propozycji, niektóre będą nowsze, niektóre będą starsze, a selekcji dokonaliśmy wspólnie we troje.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Bo to grzech, It's a Sin to serial, który można obejrzeć na HBO i HBO Go. Reżyserem tego serialu jest Russell T. Davies, który moim zdaniem postanowił sprawić, żeby wszyscy recenzenci i recenzentki czuli się źle. To znaczy, o tym serialu trzeba powiedzieć, że Russell T. Davies jest twórcą serialu Years and Years, a głównego bohatera gra wokalista zespołu Years and Years i właśnie wszystkie wyszukiwarki Google i nie tylko zwariowały.
A ja myślałam, że powiesz, że ten serial jest kłopotem dla recenzentów i w ogóle dla osób, które go oglądają i widzą, dlatego że wpędza nas w pułapkę. Wpędza nas w pułapkę tego, że najpierw zakochujemy się, czujemy ogromną sympatię, zaprzyjaźniamy się ze wszystkimi bohaterami, a potem po kolei zdarzają im się tragiczne rzeczy.
Paweł, musisz rozeznać, dlaczego ten serial jest problemem dla recenzentów, a może nie jest?
Na szczęście nie jestem recenzentem, więc nie mam takich problemów, natomiast myślałem sobie o innym problemie, bo zaczęliśmy we wstępie o zbliżających się walentynkach i zastanawiam się, czy to jest serial, który warto obejrzeć walentynki, bo jest to rzeczywiście problematyczne, bo na początku tego serialu poznajemy grupkę 20-latków, Brytyjczyków, którzy wywodzą się z różnych części wyspy, no i postanawiają przenieść się do Londynu i zacząć tam nowe życie. Jak wiadomo, nowe życie, młodość, zabawa i rzeczywiście pierwsze miłości. I rzeczywiście jest to takie walentynkowe, ale im dalej w las, a to się zaczyna ten serial w 1981 roku. Jak pewnie wszyscy dobrze pamiętamy, jeśli myślimy o społeczności homoseksualnej, LGBT, no to pamiętamy oczywiście o całej, słowo, którego wszyscy teraz używamy, co właściwie codziennie, o pandemii, tak? Wtedy mieliśmy takie epicentrum wirusa HIV. No właśnie, im dalej w las, tym ten walentynkowy klimat tego wieczoru może się widzom, że tak powiem, zepsuć.
Nie, no ten serial jest absolutnie tragiczny, ma bardzo, bardzo smutny wydźwięk, natomiast rzeczywiście zaczyna się jak takie seriale po prostu o grupce przyjaciół, proste, łatwe, z energią, z młodością i właśnie z miłością na samym początku i po kolei widzimy jak ta choroba na początku nienazwana, bez nazwy, w ogóle nierozpoznana właściwie, nie tylko nie bez leków, ale też lekarze są po prostu wobec niej bezradni, bo nie wiedzą, czym jest. Wkracza w życie tych młodych ludzi coraz intensywniej i coraz więcej się o niej dowiadują.
Na początku pada hasło, że jest to gejowski rak. Główny bohater Richie, grany właśnie przez Oliego Aleksandra, właściwie neguje istnienie czegoś takiego jak HIV-AIDS, jeszcze nie nazwanego. To jest smutny serial z jednej strony, ale jak tak was słucham, to miałam trochę w sobie buntu, bo to jest też serial o miłości, o przyjaźni, o znajdowaniu sobie drugiej, bliższej, ważniejszej rodziny dla tych osób, która ta biologiczna rodzina albo ta pierwsza rodzina, rodzina pochodzenia w jakiś sposób nie stanęła na wysokości zadania w momencie odkrywania siebie. Więc tam jest też dużo bardzo takich wzruszających i dobrych momentów. I myślę, że jest też serialem o stracie i żałobie, ale jednak ja bym powiedziała, że jest to serial w pewien sposób na walentynki, bo to jest bardzo serial o miłości.
To jest ten serial, który pretenduje do miana bycia serialem historycznym, opowiada o konkretnym momencie w historii Wielkiej Brytanii, o konkretnej społeczności, która żyje w Londynie. Też to jest serial o homofobii, musimy dodać, i o tym, jak wyglądało życie gejów w wielkim europejskim mieście z jednej strony, gdzie oni mogą być, nie wiem, bardziej otwarci, wolni, wyautować się, a nie tak jak w swoich rodzinnych miejscowościach, wsiach, małych miasteczkach, z których pochodzą. I też relacje z rodzicami, relacje z rodziną, często rodziną taką bardzo tradycyjną albo bardzo religijną, są tutaj jakimś punktem wyjścia, no bo potem tak samo jak ci młodzi, chorzy ludzie, ich rodziny też muszą się zmierzyć z tą chorobą, no i nie wszyscy zdają ten test, a wręcz powiedziałabym, że większość z nich nie zdaje.
Ale z drugiej strony ta sytuacja, która jest teraz, pozwala nam bardziej, tak mi się wydaje, empatyzować i zrozumieć pewne postawy głównych bohaterów, którzy muszą się mierzyć z chorobą, bo ten brak wiedzy, właściwie lęk tak naprawdę, takie irracjonalne zachowania w stosunku wobec osób chorych, czyli nie wiem, właśnie jakieś takie potrójne mycie rąk, wyrzucanie rzeczy, które być może ta osoba dotknęła, rękawiczki i tak dalej, to wszystko mogliśmy zaobserwować takie irracjonalne zachowania u wielu ludzi przez ostatni rok i myślę, że gdzieś to nasze doświadczenie covidowe w jakiś tam sposób może nam pozwolić zrozumieć pewne zachowania, chociażby tam są takie sceny jakiegoś takiego agresywnego, no powiedzmy nieludzkiego traktowania tych chorych w szpitalu i myślimy sobie, no rzeczywiście to jest podszyte homofobią, ale z drugiej strony mamy też to doświadczenie tej pandemii, tej niewiedzy i tego takiego lęku po prostu o swoje życie i bez wiedzy, jak ten wirus jest transmitowany i tak dalej, to ja przyznam się szczerze, że trochę z większą, że tak powiem, rezerwą traktowałem te różne zachowania, które bardzo możliwe, że odczytalibyśmy jako homofobiczne, ale z drugiej strony mam gdzieś z tyłu głowy to, że właśnie ta niewiedza i ten brak wiedzy, który był na samym początku lat 80., no sprawiał, że mieliśmy takie, a nie inne zachowania wobec osób, które nagle zaczynały chorować i tak naprawdę medycyna nie wiedziała, jak ma sobie z tym poradzić, a co dopiero ludzie, którzy tej wiedzy nie posiadają, też nie wiedzą, jak się zachowywać.
Do tych wspólnych, do tych analogii, które można tworzyć pomiędzy dzisiaj a światem, który jest przedstawiony w serialu, można też dodać takie zdecydowane wyparcie tego, że się nie przyjmuje do wiadomości, że ta choroba istnieje i nie chce się z tym pogodzić, bo też taki przykład takiej postawy mamy w tym serialu.
No tak, no mówiłam właśnie o tym, że ten Richie, Oli Aleksander właśnie ma, neguje w ogóle istnienie AIDS i HIV, ale myślę, że też ja bym jednak dorzuciła do tego to, że tam jest też walka polityczna. Bohaterowie biorą udział, organizują protest w tej sprawie i to jest dla mnie jasne i zresztą z historii wiemy, że to jest po prostu jasne, że gdyby to była choroba, która dotyka heteroseksualną część społeczeństwa, to zupełnie inaczej ta historia HIV-AIDS by się potoczyła. No i to jest właściwie opowieść, którą znamy w ogóle z historii, z popkultury. No był film Odruch Serca, oczywiście kultowa Filadelfia, Anioły w Ameryce. To są wszystko filmy i seriale, które mówią właśnie też, opowiadają tę część historii, że historia HIV-AIDS wyglądałaby inaczej, gdyby to była epidemia dotykająca heteroseksualistów, na początku przynajmniej. No bo wiadomo, im więcej się dowiadywaliśmy o chorobie jako społeczeństwa, tym widzieliśmy, że to nie jest tak, że to jest tylko choroba gejów.
Ale ten serial, tak jak w sumie mówiliśmy na samym początku, jest pełen muzyki, atmosfery lat 80., zabawy w tym wielkim mieście, w Londynie. Mamy tą grupkę przyjaciół, która czuje się ze sobą, wreszcie może się ze sobą czuć swobodnie i wyrażać siebie w taki sposób, w jaki chcą. Łamią, że tak powiem, wszelkie stereotypy i tabu odnośnie seksualności, relacji itd., itd. No i potem mamy rzeczywiście te cienie, które przychodzą razem z wirusem HIV, ale aż wydawałoby się, że aż tutaj prosi się o jakąś taką moralizatorskość, że z jednej strony mamy właśnie bohaterów, którzy się bawią, są bardzo beztroscy, beztrosko podchodzą do kwestii, nie wiem, bezpieczeństwa, jeśli chodzi o życie seksualne i tak dalej, ale mam wrażenie, że Assad w ogóle nie moralizuje, że tutaj nie ma jakiejś takiej kary za grzech, jakiejś takiej, nie wiem, katolickiej moralności, albo że ci bohaterowie są rozliczani z tego, albo że popełnili błąd i czują się winni, że wcześniej po prostu korzystali z życia, tu nie ma czegoś takiego, zupełnie inaczej są rozłożone, po prostu to się im przytrafiło, tak? Jakby nie są niczemu winni, nie ma jakiejś winy i kary, tutaj nie ma takich wątków. To mi się bardzo podobało w tym serialu, że nie ma właśnie jakiegoś takiego gdzieś tam w tle, to jest twój krzyż i musisz go nosić, bo po prostu wcześniej żyłeś tak, a nie inaczej i teraz masz tego konsekwencje. Nie ma, tutaj nikt niczego nie żałuje, po prostu, no cóż, spotkało cię to, no jest.
No, ja bym się z tobą nie do końca zgodziła jednak, Paweł. Uważam, że wina, poczucie winy pojawia się.
Ale nie mówię o bohaterach, tych, których to dotyka bezpośrednio.
No właśnie, ale kiedy... Jak tutaj powiedzieć o czymś, żeby za bardzo nie zdradzić istoty i ważnej niespodzianki, która czeka wszystkich widzów i widzki w tym serialu. Jest moment, w którym pewien bohater żałuje tego, jak się zachowywał, gdyż no, jakby wie, że świadomie zakażał, świadomie, półświadomie, tłumaczy się z tego w jakiś sposób, nie wiem, rozlicza sam się z tym, zmaga się, więc ten wątek tutaj jakoś jest naznaczony i gdzieś zarysowany, chociaż uważam, że tak bardzo delikatnie.
Znaczy on ma wyrzuty sumienia, ale nie uważam, że czuje po prostu, w sensie, że nie żałuje po prostu swojego, inaczej, on ma wyrzuty sumienia ze względu na innych, ale nie ma wyrzutów sumienia ze względu na swoje zachowanie i swój styl życia. Po prostu ja mam wrażenie, że w tym serialu nie jest krytykowany, nie wiem, taki zabawowy, luźny styl życia, który w kilku przypadkach w jakiś tam sposób sprawił, że bohaterowie stali się osobami z HIV. No, mam wrażenie, że on gdzieś tam nie moralizuje tak, w ten sposób, tak mocno. To nie jest tak grubo czesane.
To jest też dla mnie bardzo ciekawe, bo ten jeden z głównych bohaterów mówi w pewnym momencie, że już chorując, że świetnie się bawił i widać, że wspomnienie sprawia, tej zabawy sprawia mu radość, ale też jedna z bohaterek ma taki monolog do matki jednego z bohaterów, kiedy tłumaczy jej, że fakt, że ci chłopcy zarażali innych, że właściwie to się roznosiło, jest właściwie jej winą, ponieważ to była kwestia wstydu, kwestia właśnie jakiejś zaściankowości, jakiejś nieakceptacji. To jest bardzo poruszająca scena w tym serialu, kiedy ona właściwie tą winą obarcza właśnie negującą tożsamość seksualną swojego syna matkę.
No i dla mnie tutaj akurat jakoś tak za prosto to wszystko jest pokazane i to wytłumaczenie wydaje mi się takie aż zbyt oczywiste, ale mimo wszystko ten serial mi się podobał i bardzo mi się go dobrze oglądało. On jest też doskonale zrobiony, klimat lat 80. jest świetnie uchwycony. Tak jak powiedzieliśmy na początku, scenariusz do niego napisał Russell T. Davies i do tego twórcy jeszcze dzisiaj wrócimy. A teraz przyszedł czas na kolejny serial, który można zobaczyć na HBO Go. Przed chwilą rozmawialiśmy o serialu Bo to grzech, który też tam do zobaczenia. A teraz tacy właśnie jesteśmy. We Are Who We Are. To jest serial z minionego roku, z 2020 roku. Serial młodzieżowy. Nie wiem, czy zaraz nie będziecie mnie tutaj poprawiać i udowadniać, że wcale nie jest serialem młodzieżowym. Mi się w każdym razie tak wydaje. Bardzo młoda obsada, ciekawa obsada i kontekst też całkiem ciekawy, bo mamy bazę, amerykańską bazę wojskową we Włoszech, gdzieś na prowincji, umówmy się, ta miejscowość jest niezbyt wielka. No i ten serial był reklamowany jako taki serial twórcy fantastycznego filmu Tamte dni, tamte noce, który wszyscy oczywiście oglądaliśmy. Luca Guadagnino go stworzył i właśnie o tym serialu będziemy teraz opowiadać, jak wam się podobało.
To nie jest taki serial, gdzie możemy powiedzieć, o, to jest miłość od pierwszego wejrzenia, bo to jest ta narracja Guadagnino, on sobie chyba tak pozwolił na to, żeby zbudować cały taki świat i jakoś zbudować swoją narrację, mając 8 odcinków. Więc tak naprawdę mam wrażenie, że te pierwsze dwa odcinki to jest takie budowanie całej tej atmosfery, tej bazy, przedstawianie bohaterów, ich relacji, żeby potem móc to wszystko zamieszać i wprawić trochę to wszystko w jakiś taki skonfundowanie. Dlatego też myślę, że im dalej się ogląda, tym bardziej się wsiąka po prostu w tą całą atmosferę tej bazy, bo to nie jest taki serial, gdzie oglądamy pierwszy odcinek, kończy się, mamy suspense i myślimy sobie, a ciekawe, co będzie w następnym. Nie, tutaj trzeba dać sobie trochę czasu, więc dla osób, które są może mniej cierpliwe, to jest bardziej wymagająca produkcja. No ale on... Myślę, że on ma taką smykałkę do tego, żeby portretować właśnie takie relacje międzyludzkie, a tutaj jest tego bardzo dużo i zgodzę się za nią, że to jest przede wszystkim serial o nastolatkach, o takim wchodzeniu w dorosłość, a z czym się kojarzy no, takie życie nastolatka? No właśnie z relacjami z najbliższymi, z przyjaciółmi, relacje z rodziną. Rzeczywiście tam mamy dwie takie główne rodziny, które są zupełnie skrajnie inne, ale obserwujemy je właśnie z perspektywy tych najmłodszych członków rodziny, dzieci. Co jeszcze nam się kojarzy z takim coming of age, wchodzeniem w dorosłość z serialami? Właśnie myślenie o swojej tożsamości, religijności, bunt wobec jakichś przyjętych zasad, to wszystko, imprezy, pierwsze miłości, to wszystko w tym serialu jest bardzo niesztampowe z racji tego, że wachlarz bohaterów i ich, że tak powiem, zachowań, postaw od jakichś outsiderów i dziwaków po takie popularne osoby, które tak naprawdę rządzą, że tak powiem, w danej paczce. Jest cały wachlarz, mamy tak, to jest bardzo fajny serial pod tym względem.
Ten serial ma w sobie taką cechę. Jakbym miała powiedzieć, o czym on jest, to wy mówicie o nastolatkach, ja bym powiedziała o ludziach, ale właściwie kategoria ludzie czy nastolatkowie jest tak szeroka, że właściwie nie wiadomo, o czym jest do końca ten serial. I wbrew pozorom to nie jest mój zarzut do tego serialu. Po prostu twórcy tak prowadzą tę narrację i tak trzymają całą opowieść, że ona właściwie się tak płynie i trochę nie wiadomo wokół czego. Ona tak płynie nie wiadomo dokąd, kończy się też tak pewnym takim zawieszeniem, że równie dobrze mogłaby się w pewien sposób toczyć dalej. I myślę, że to jest wymagające rzeczywiście dla odbiorców, dla odbiorczyń. Ty, Paweł, powiedziałeś, że dla tych mniej cierpliwych, to ja od razu pomyślałam sobie, kurczę, no to ja jestem jedną z tych mniej cierpliwych, bo mi było trudno przez pierwsze dwa odcinki przebrnąć przez ten serial. To znaczy miałam takie poczucie, że siedzę i tak zaciskam zęby i tak się po prostu motywuję, żeby przebrnąć. Jednocześnie widząc te wszystkie zabiegi, tę zmysłowość, te relacje, tę bardzo ciekawą na przykład relację pełną takich symbolów tego głównego bohatera z jego matką, którą gra Chloe Sevigny, czyli po prostu też nie dosyć, że ta kobieta jest tak w centrum tego jego jakiejś, tego domu, to jeszcze jest wysoko ustawiona w tej bazie wojskowej, jest jakimś wysokiego szczebla żołnierzem, żołnierką, więc też takich różnych symboli, takich różnych właśnie przekazów w tej historii jest sporo, typu główny bohater ma plakat Ostatniego Tanga w Paryżu w pokoju, no różne takie rzeczy, które można śledzić, ale wydaje mi się, że to jest serial bardzo ciekawy, dobry, ale wymagający.
I tak jak pomyślałam sobie jeszcze w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, przepraszam, jestem przyzwyczajona do tego, że same kobiety tu występują. Jeśli chodzi o bohaterów serialu Bo to grzech, to ich od początku lubimy. Oni zyskują naszą sympatię od pierwszych minut na ekranie. Wiemy, że zaprzyjaźnimy się z nimi, będziemy z nimi emocjonalnie jakoś związani, a przynajmniej będziemy z nimi sympatyzować. Natomiast z tym serialem miałam ten problem, że nie od samego właśnie pierwszego wejrzenia pokochałam tych bohaterów. Ten główny bohater, czyli Fraser, grany doskonale przez młodego aktora Jacka Delana Grazera, na początku mnie absolutnie irytował. Nie mogłam znieść tej jego maniery, nie wiedziałam, o co mu chodzi, był dla mnie takim, poczułam się starszą osobą, która nie rozumie młodzieży, po czym po tych kilku odcinkach absolutnie się w nim zakochałam. To jest jeden z moich ukochanych bohaterów serialowych. Mhm. Uważam, że jest fantastycznie napisany, ale chciałam wam was zapytać, a też naszych słuchaczy poinformować, postarać się im wytłumaczyć, dlaczego wybraliśmy akurat ten serial do zestawienia o serialach LGBT+. Dlatego, że to nie jest chyba taki najbardziej oczywisty, dlatego, że tożsamość czy seksualność nie stoi na pierwszym miejscu tematów właśnie w serialu Tacy Właśnie Jesteśmy. Co powiecie?
Ojej, ja chciałem się odnieść tylko do tego, co powiedziałeś o bohaterach, bo ja też nie, to jest serial, w którym nie da się lubić większości bohaterów tej historii, ale mam wrażenie, że Guadagnino tak intymnie opowiada o nich, tak możemy ich obserwować bardzo blisko, że jesteśmy zżyci z nimi. Ja nie przepadałem za tym Fraserem, tym nastoletnim chłopcem do samego końca, ale mimo wszystko kibicowałem mu w jego flircie i w jego takim nastoletnim zauroczeniu w pewnym żołnierzu, mimo że nie darzyłem go sympatią. Guadagnino to potrafi, on świetnie pokazuje właśnie takie napięcie i flirt i relacje między ludźmi i mimo że ci bohaterowie nie są tacy likeable, to ich po prostu lubimy. A co do tematyki LGBT, no to trzeba pamiętać, że Guadagnino lubi taki schemat przybyszy, którzy przyjeżdżają do jakiejś tam społeczności, rodziny i trochę rozwalają to wszystko. I tutaj mamy taką samą sytuację, przyjeżdża do tej bazy rodzina amerykańska, czyli dwie kobiety, lesbijki z synem, który też jakby jego tożsamość seksualna nie jest na pewno heteronormatywna. No i nagle się okazuje, że w tej przyjeżdża ta rodzina, no i w tej powiedzmy takiej amerykańskiej, konserwatywnej bazie okazuje się, że ta heteronorma też jest trochę rozsadzana, więc myślę, że te wątki właśnie tożsamościowe w kontekście seksualności, płciowości, słowa gender, to tam to wszystko jest odkrywane, jest taka potrzeba identyfikacji. Mamy młodą dziewczynkę Caitlin, która tak naprawdę właśnie dzięki Fraserowi zaczyna, dostaje taki, on jej pozwala znaleźć takie narzędzia do tego, żeby ona odkrywała swoją tożsamość i tak naprawdę zaczynamy ten serial i ona jest taką młodą dziewczynką, a kończy się ten serial, kiedy ona jest po prostu już taką poszukującą osobą, tak bym to powiedział, że już nie jest młodą dziewczynką, tylko jest właśnie osobą, która zadaje sobie już odpowiednie pytania odnośnie swojej tożsamości płciowej i też seksualnej. Więc stąd ten temat rzeczywiście LGBT nie jest głównym wątkiem, ale gdzieś to wszystko się przewija. Zresztą mamy też tam taką bohaterkę Jenny, to jest matka właśnie Caitlin, to jest żona takiego bardzo konserwatywnego żołnierza.
W czapce Make America Great
Dokładnie
Again.
Tak. Imigrantka z Nigerii, która podczas, pamiętam taki dialog w takim włoskim miasteczku, ona jest razem z jedną z żoną graną przez Chloe Sevigny, teraz zapomniałem jak się nazywa ta aktorka, postać Maggie, lesbijki, matki Frasera i one są razem...
Alice Braga, przepraszam.
Tak, brazylijska aktorka, razem zwiedzają miasto i ta Maggie pyta tej Jenny, czy jest muzułmanką, bo akurat są w kościele. Ta Jenny odpowiada, ja to już właściwie nie wiem, kim jestem. I to pytanie, nie wiem, kim jestem, albo pamiętam też młodego chłopca, który odkrywa swoją tożsamość religijną, pamiętam, zwierza się swojemu przyjacielowi, czy nie masz także takiego poczucia, że nie pasujesz nigdzie? I ten serial właśnie zadaje te pytania i możemy obserwować właśnie tych młodych bohaterów, ale też tych dorosłych, którzy zmagają się tak naprawdę z tą swoją tożsamością, cały czas tak naprawdę ten temat gdzieś w nich buzuje, albo jest ukryty, przykryty, albo rozkwita i zadają sobie pytania i okazuje się, że ta baza amerykańska, ta mini Ameryka w centrum Italii, gdzie zamiast włoskiej pizzy je się pizzę z amerykańskiej sieciówki, jest trochę takim jakby więzieniem dla tych tożsamości i rzeczywiście te wątki LGBT są tam bardzo fajnie sportretowane przez to, że jesteśmy bardzo blisko tych bohaterów i widzimy ich rozterki, ale nie jest to rzeczywiście taki główny temat, gdzie skupiamy się na ich doświadczeniach seksualnych. Tam jakaś taka inicjacja seksualna, coming out nie jest najważniejszy. Ważniejsze są też takie pytania i bycie takim szczerym wobec siebie. I myślę, że to jest jakby taka moc tego serialu.
A to wszystko jeszcze jest umoczone w tym wojsku, który jest takim, taką metaforą, mam wrażenie, społeczeństwa i ram i narzuconych norm przez społeczeństwo. Więc rzeczywiście tych poziomów ciekawości jest dużo w tym serialu. No aczkolwiek ja myślę, że jak on byłby 2-3 odcinki krótszy, to by nie zaszkodziło.
A można to sprawdzić na HBO Go, serial Tacy Właśnie Jesteśmy.
Bardzo się cieszę, że w odcinku naszego podcastu poświęconego serialom o społeczności LGBT+, będziemy mogli porozmawiać o serialu polskim. Serial Kontrola to jest serial składający się z bardzo krótkich, często kilkunastominutowych odcinków, stworzony przez polskie twórczynie i jest do obejrzenia za darmo na YouTubie. No po prostu bierzcie i oglądajcie.
A jest co, bo wreszcie mamy polski serial, którym możemy się naprawdę pochwalić i bardzo się cieszę, że nam pasował dzisiaj do naszego zestawienia. To jest serial o dwóch dziewczynach, które się sobie zakochują i tutaj, jak Paweł na początku mówił o jednym z seriali, które omawialiśmy wcześniej, o tym, że to nie jest serial na walentynki, ten powiedziałabym, że nieśmiało nawet pasuje na tę okazję.
Nawet na pierwszą randkę mógłby być, bo on jest taki przełamujący trochę. Tam dużo się rozgrywa, bo to jest serial o dwóch dziewczynach, Majce i Natalii, i poznajemy trochę ich historię na przestrzeni kilku lat, chociaż te odcinki są króciuteńkie. Tu mamy tak dużo retrospektyw. To jest serial, gdzie dialogi nie odgrywają jakiejś głównej roli, a tam mam wrażenie, że to wszystko takie napięcie pomiędzy bohaterkami rozgrywa się właśnie w uśmiechach, w spojrzeniach, w takich, naprawdę jest tak, ta narracja jest poprowadzona bardzo delikatnie, więc mam wrażenie, że na taką pierwszą randkę, gdzie jesteśmy trochę jeszcze onieśmieleni, to jest właśnie idealne, bo to jest takie rozbrajające. I ja przyznam się szczerze, że bardzo szybko... Wiecie, czasami jest tak, że oglądamy flirt pomiędzy głównymi bohaterami i jakoś nas to nie bierze, że trochę nie wierzymy w to, że między nimi tak naprawdę wybuchło jakieś uczucie albo coś jest na rzeczy. A tutaj ja się od razu złapałem, jakoś uwierzyłem tym dziewczynom i pomyślałem sobie, że tak, no tutaj jest ten flirt. I mimo różnych perypetii, to wystarczy po prostu znowu jedno spojrzenie jednej na drugą i wiem, że znowu jest coś na rzeczy i to jest świetnie zagrane. Właśnie tak bardzo delikatnie, nie słowami, ale gestami i tak dalej. Trochę jak u Gładaniego. Tam też dużo jest gry taką ciałem. To tutaj podobnie. Też właśnie mimiką, spojrzeniami, uśmiechem.
I to jest serial, który moim zdaniem trzeba koniecznie obejrzeć, bo pomijając fakt tego, że jest to polski serial, który jest świetny, że jest to serial w pewien sposób eksperymentalny, bo rzeczywiście te odcinki są bardzo krótkie, a właściwie można obejrzeć na YouTube, jest taka zbitka ze wszystkich odcinków i to trwa trochę ponad godzinę, to jeszcze wydaje mi się, że ja nie pamiętam tak intymnej produkcji i my rozmawiałyśmy już o tym serialu i tam nam z tej rozmowy wyszło, Anka, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest to, co się nie udało przy Normal People. Czy Normal People miało być takim serialem, intymnym serialem o relacji dwóch osób? Nie udało się? A ten serial właśnie wchodzi na zupełne wyżyny, jeżeli chodzi o po prostu dopuszczenie nas do tej relacji.
Zgadzam się, ja widziałem dwa odcinki Normal People, to tyle mi wystarczyło. Nie uwierzyłem w ogóle dwójce głównych bohaterów, że coś jest między nimi. Naprawdę. Tutaj nie miałem takiego problemu. Chociaż jest trochę telenowelowo w Kontroli, ale z drugiej strony mi to nie przeszkadza. Może potrzebowaliśmy takiej, chodzi mi o fabułę, takiej lesbijskiej telenoweli. Może tego brakowało po prostu.
Na pewno brakowało i dziękujemy Natalii Parzymies, że dała nam tę możliwość i czekamy na drugi sezon, bo był świąteczny taki specjalny odcinek, a drugi sezon już w przygotowaniu.
A teraz serial Skandal w angielskim stylu. Paweł, to z twojej rekomendacji ja obejrzałam ten serial już jakiś czas temu i myślę, że można by zacząć tę rozmowę o tym brytyjskim miniserialu, że te osoby, które uważają, że Hugh Grant pokazał zupełnie nową twarz serialu od nowa, też serialu, który można obejrzeć na HBO, wyraźnie nie widzieli tej i nie widziały tej produkcji Stephena Frisera, która jest oparta na książce Johna Pristona pod tym samym tytułem, właśnie Skandal w angielskim stylu.
Zdecydowanie. No myślę, że Hugh Grant tam po prostu błyszczy. Zresztą tak samo jak partnerujący mu w tym serialu Ben Whishaw, tak? O ile dobrze wymawiam jego nazwisko.
Tak, ja jestem Team Ben.
Ale obaj po prostu mają bardzo nietuzinkowe role i są uroczy, i cyniczni, i no niesamowicie grają. Moim zdaniem obaj zresztą byli nominowani do wszystkich możliwych serialowych nagród, bodajże za rok 2019. Akurat tam Ben Whishaw to on zgarniał, ale Hugh Grant moim zdaniem też mógłby pozbierać te wszystkie statuetki. Natomiast powiedziałaś Zuza, że to jest film, serial reżyserowany przez Stephena Frearsa, który jest takim specem od biografii i historii opartych na faktach. Spotkał się tutaj z Russellem T. Davisem, o którym wcześniej już rozmawialiśmy, czyli właśnie scenarzystą Years and Years, It's a Sin i innych
serii. Queer as Folk, tak, oczywiście, chociażby. Kolejny serial LGBT.
Doktor Who, spotkanie... to jeszcze możemy dorzucić.
Więc to spotkanie, no musieli stworzyć dobrą rzecz i to się świetnie ogląda, to są 3 odcinki. Każdy odcinek tak naprawdę, nic tam nie brakuje, nic bym nie wyciął. 2 odcinki są takie stricte biograficzne, 3 odcinek 2 głównych mocnych bohaterów, mocno zarysowanych, inteligentnych, bystrych, każdy ma trochę inne cechy, jeden jest bardziej cyniczny, drugi bardziej wrażliwy. Spotykają się w końcu w sądzie, więc mamy 3 odcinek, który jest takim stricte, jak ktoś lubi właśnie sądowe filmy, sądowe produkcje, to tam ma taką kwintesencję tego, to się świetnie ogląda, to są 3 godziny, można sobie spokojnie tak binge'ować, tak się mówi, zrobić sobie taki maraton z tym serialem, czy na walentynki też. Myślę, że na walentynki też, ponieważ wbrew pozorom to jest o romansie brytyjskiego parlamentarzysty Jeremy'ego Thorpe'a z młodym chłopakiem z nizin społecznych Normanem Scottem. Ten romans się kończy, trochę są jakieś takie niewyjaśnione sprawy pomiędzy nimi, więc Norman Scott próbuje, że tak powiem, uzyskać ubezpieczenie i w jakiś tam sposób polepszyć swój status od tego parlamentarzysty. Jeremy Thorpe myśli o karierze politycznej, a akcja rozgrywa się w latach 60., kiedy jeszcze stosunki homoseksualne były penalizowane, więc bynajmniej nie chciałby trafić za kratki, a pewnie popsułoby mu to karierę polityczną, a jest tam u szczytu władzy, więc w pewnym momencie chce się pozbyć Normana Scotta i to pozbyć tak realnie, czyli mamy wątek kryminalny, więc sprawa jest poważna, bo mamy historię kryminalną, jakąś bigoterię, cynizm władzy, też mamy wątki oczywiście homofobii i takiego tabu w ogóle, jakim są stosunki homoseksualne na wyspach, ale z drugiej strony jest to powiedziane z jakimś takim humorem, te postacie są tak rozpisane, że ja wiem, że to jest taka dosyć poważna sprawa, ale tam cały czas te dialogi są tak zabawne, nawet ta rozprawa sądowa, która jest po prostu przerażająca, jest tam dużo momentów takich komicznych, więc to się świetnie ogląda, miałem dużo z tego przyjemność, a poza tym możemy też sobie obserwować te lata 60. w Wielkiej Brytanii, te przemiany społeczne i prawne też, więc ja polecam ten serial.
To jest taki serial, o którym Zuza zwykła mówić, że gdybym nie wiedziała, że to się naprawdę wydarzyło, to w życiu bym nie uwierzyła w tę historię, bo tam jest właśnie i zlecenie morderstwa, i zabicie jakiegoś psa zamiast człowieka, i zacinająca się broń, wiecie, jak w jakimś, nie wiem, kreskówce, czy komedii slapstickowej, a na koniec jeszcze nam twórcy dają taki punkt pod tytułem Norman Joseph, czyli jeden z tych bohaterów, nadal żyje i jest jego zdjęcie, jak z psem na rękach macha do wszystkich widzów i widzki, którzy przed chwilą poznali tę absurdalną i niesamowitą historię.
Chociaż właśnie że bohater, który udzielił wywiadu dla prasy po tym serialu, powiedział, że no ja rozumiem licencję poetykę, ale to nie jest moje życie w tym serialu, bo proszę mi wierzyć, to nie, jak ktoś chcecie zabić, to nie jest takie zabawne. No ale zostawmy to rzeczywiście gdzieś z boku, tą jego historię, która jest no bądź co bądź tragiczna, ale to wszystko zostało właśnie wplecione w tą ten format serialu i to wszystko tam naprawdę gra, jest świetna. I to jest świetna rozrywka, a z drugiej strony bardzo pouczająca.
I smutna, bo jednak ten element smutku mimo humoru jest też w tym serialu. I on mi tak bardzo zapadł w pamięć, to że właściwie ta historia jest potwornie smutna i to jest trochę historia o tym, jak właśnie znowu normy społeczne w tamtym czasie sprawiły, że obaj bohaterowie byli bezsilni i bezradni i każdy z tych bohaterów próbował sobie z tą bezsilnością i bezradnością radzić na swój sposób, lepiej, gorzej. Więc to też bym jednak dorzuciła do opowieści o tym serialu, co jest niesamowite, bo to rzeczywiście są 3 odcinki, a zobaczcie, ile my już poruszyliśmy wątków, zalet tej produkcji. No, to jest jeden z tych seriali, który naprawdę zapada w pamięć.
Tam jeszcze jest taki wątek, on nie jest tak bezpośrednio powiedziany, ale tam jest kilka takich przemówień w parlamencie tego Jeremy'ego Thorpe'a i tam on między innymi mówi o takiej odpowiedzialności postkolonialnej, na przykład w kontekście Nigerii i tak dalej. A mamy to prawo, które zostało, że tak właśnie w latach w 67 roku dopiero w Anglii zmienione. Chodzi o właśnie to, że wcześniej były karane stosunki homoseksualne. No i to jest, że tak powiem, prawo z XIX wieku, które zostało wydane na całe Imperium Brytyjskie. I obecnie w takich naszych współczesnych czasach te kraje, 78 państw, 2000, tak, 78 państw według tutaj raportu, którego znalazłem, gdzie obecnie stosunki homoseksualne są zakazane, to jest właśnie pozostałość, to jest to brytyjskie prawo wprowadzone właśnie przez Brytyjczyków w ich państwach kolonialnych. I obecnie ludzie cierpią właśnie przez to prawo, które zostało narzucone przez kolonizatorów. To jest niesamowite. I gdzieś oglądając ten serial, myślałem sobie o tych konsekwencjach właśnie takiej polityki kolonialnej. To tak na marginesie. Rzeczywiście 3-odcinkowy serial, ale no ja uwielbiam seriale BBC, robi to świetnie. Nie wiem, mam słabość do brytyjskich seriali spod znaku BBC. Zero może tam jakichś innowacji i zabiegów formalnych, ale taka świetnie skonstruowana akcja, wszystko co trzeba tam jest, świetna rozrywka i dużo wiedzy przy okazji przemyśleń po serialu.
Ma być też drugi sezon. W zeszłym roku została podpisana umowa w sprawie drugiego sezonu, tak.
No bardzo mnie ciekawi, co tam się może znaleźć.
Sarah Phelps, czyli ta autorka, która stoi często za adaptacjami Agaty Christie, zdecydowała się właśnie kontynuować ten serial. No zobaczymy, jak to pójdzie.
Mam nadzieję, że Hugh Grant też będzie tam grał.
Oby.
Serial Skandal w angielskim stylu. Do zobaczenia na HBO Go. Polecamy jeden z tych seriali, które naprawdę warto obejrzeć.
A na koniec coś specjalnego, czyli serial Special. I tutaj wychodzimy już z seriali BBC, z seriali HBO Go, z seriali brytyjskich, tylko wchodzimy w czystą, komediową rozrywkę Netflixa. I tak bym podsumowała właśnie ten serial z bardzo krótkimi odcinkami, też krótki sezon, którego głównym bohaterem jest homoseksualista, który choruje na porażenie mózgowe.
Ryan, tak ma na imię nasz bohater, grany przez Ryana O'Connella, który jest też twórcą tego serialu. Czyli mamy tutaj taką trochę sytuację jak u Liny Dunham, która stworzyła serial i zagrała w nim główną rolę. Mówimy oczywiście o serialu Girls. Tak, tutaj Ryan O'Connell jest też osobą właśnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, jest też gejem, no i napisał serial, w którym główny bohater, on się wciela też w głównego bohatera, no i też dzięki swoim doświadczeniom to jest wszystko bardzo wiarygodne. To jest serial, który ja poleciłem dziewczynom, więc jestem ciekawy waszych reakcji, no bo jak myślimy sobie o kurczę, mózgowe porażenie dziecięce, jakiś tam jakiś rodzaj niepełnosprawności, do tego homoseksualność, więc wydawać by się mogło, że tutaj będzie rzeczywiście główny bohater, który się mierzy po prostu z całym światem i brzmi to jak jakaś taka mocna drama. A chyba
serial z chusteczkami do ocierania łez.
Zuza, Aniu, jak wam się podobał ten serial?
Ja myślę, że to jest jedno z takich odkryć dla mnie serialowych ostatniego czasu, bo rzeczywiście to, że twórca nie wymyśla, jak to jest być gejem z porażeniem mózgowym, tylko ma takie doświadczenie i bazuje właściwie na swojej autobiografii i na wątkach tam poruszonych, sprawia, że to ma w sobie pewną lekkość i dystans. Na przykład są tam sceny, kiedy główny bohater narzeka, że nie jest bardziej niepełnosprawny. Mhm.
Ty miałeś skojarzenie z Liną Dunham, ja z kolei miałam skojarzenie z Ramim Józefem. Nie wiem, czy widziałeś serial Rami. To jest serial, który wyjmuje jak miecz za każdym razem, kiedy rozmawiam z jakimś swoim kolegą, który narzeka na to, że nie ma fajnych seriali o facetach. Że jeśli mamy ciekawe postacie, to są ciekawe postacie kobiece, takie jak na przykład Fleabag. Natomiast tych seriali męskich jest trochę mniej, ci mężczyźni są mniej ciekawi, mają mniej złożone postaci. I Rami Józef ma serial Rami, który również bazuje na jego biografii, a jest to też w pewnym sensie przewrotna i niekonwencjonalna biografia osoby, która jest drugim pokoleniem w rodzinie migrantów, rodzinie muzułmańskiej, i on jest wierzącym muzułmaninem. Więc tutaj jest masa różnych kulturowych napięć i trochę, może na innych kulturowych napięciach, bazuje również serial Special i pokazuje właśnie w jakimś sensie niepełnosprawność w zupełnie innym świetle. To są takie przełamywanie kolejnego tabu, że można się śmiać może nie z niepełnosprawności, czy z osoby z niepełnosprawnością, ale jednak potraktować ten temat żartobliwie.
No to jest ważne, że tak, bo to chodzi właśnie o to, i to jest dobry przykład z Ramim Józefem, bo chodzi o to, że ciekawsze są seriale i w ogóle ten świat serialowy jest ciekawszy, kiedy osoby, które są przedstawicielami i przedstawicielkami różnych grup, różnych i mniejszości, i osób z różnym doświadczeniem, zabierają głos i oni o tym doświadczeniu opowiadają. I myślę, że to jest właśnie klucz, dlaczego ten serial jest taki ciekawy i zabawny, bo on nie zmyśla. On po prostu bawi się tym, co go na co dzień spotyka, bawi się tym, jak ludzie go też traktują, jak na przykład irytujące dla niego może być to, że ludzie chodzą wokół niego jak wokół jajka ze względu na na to, że żyje z niepełnosprawnością, ale to wszystko jest z takim dystansem, z humorem, ale też jakby z tym przekazem i trochę mam wrażenie, więcej wiemy o tym, jak może wyglądać codzienność takiej osoby i życie takiej osoby, niż przed obejrzeniem tego serialu. Więc właściwie mam wrażenie, wszystkie ważne punkty odhaczone.
I jeszcze jakiś taki, moim zdaniem on zdejmuje niesamowite tabu. Ja przyznam się szczerze, też nie widziałem tak dużo seriali, więc dla mnie to było takie pierwsze spotkanie z taką... spotkanie z seksualnością osób z niepełnosprawnościami. Tam jest scena takiej inicjacji seksualnej. Jest też scena z seksworkerem, która jest właśnie, gdzie jest pozbawiona właśnie jakiejś takiej oceny, pruderii, ale właśnie jest bardziej taka nieporadność i jakby takie uczciwe pokazanie właściwie tego, jak to tak naprawdę wygląda. I to było jest bardzo odważna scena, a z drugiej strony nie pozbawiona oczywiście humoru, bo oczywiście to jest serial bardzo komediowy, ale przyznam się szczerze, że no zszokowała mnie ta scena, w sensie, że pomyślałem sobie, o kurczę, czegoś takiego jeszcze w ogóle nie widziałem w żadnym serialu. Tak uczciwie po prostu pokazana seksualność i te problemy, wstyd. W ogóle tam o ciele jest bardzo dużo. Już nie mówię o niepełnosprawności i podejściu gejów do ciała, fetyszyzowaniu tego ciała, ale też jest trochę o starzeniu i o ciele kobiety, bo tam jest jeszcze bardzo ważna postać i relacji matki, bo Ryana wychowuje samotnie matka grana tutaj przez, no wspaniale ona tutaj gra, to jest w ogóle wspaniała postać i relacja między nimi, to jest świetny dodatkowy wątek i Jessica Hecht, jak Ania tutaj, Ania encyklopedia seriali, jak jechaliśmy tutaj na nagranie, od razu powiedziała, jasne, że ją kojarzę, przecież to jest dziewczyna z Przyjaciół.
Tak, to jest Susan Bunch. Już doszliśmy w tym momencie jesteśmy w takich czasach, w których osoby z Przyjaciół grają już rodziców głównych bohaterów seriali, czyli tam Lisa Kudrow, czy inne postacie, no i tutaj jest też Jessica Hecht, która grała Susan Bunch i teraz gra matkę, która zresztą dostała Emmy za właśnie tę rolę w serialu Special.
Zasłużono. No zobaczcie, taki serial 15-minutowy z nominacjami do Emmy, kto by się spodziewał. Naprawdę to jest mocna rzecz i taka odświeżająca, jeśli chodzi w ogóle o komedię i o tym, jak można rozmawiać o trudnych tematach, takich tematach tabu, właśnie z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony właśnie tak bardzo uczciwie, pokazując, jak to tak naprawdę jest.
Serial Special do zobaczenia na Netflixie i to jest ostatnia propozycja w naszym dzisiejszym zestawieniu seriali o społeczności LGBT+ na walentynki.
Które wcale niekoniecznie są na walentynki, ale może właśnie w takim walentynkowym czasie się pojawiły. Bardzo, bardzo dziękujemy naszemu gościowi, który już po raz drugi postanowił z nami porozmawiać o serialach. Paweł Kierzyniewski z redakcji Radia Tok FM.
Bardzo wam dziękuję. Jak zwykle to była przyjemność. Cieszę się, że z słuchacza waszego podcastu mogę się zmienić od czasu do czasu w gościa. Macham teraz do wszystkich słuchaczek i słuchaczy flagą tęczową i pozdrawiam i udanych walentynek i albo antywalentynek, jeśli ktoś takie obchodzi i wszystkiego dobrego.
A my zapraszamy do posłuchania naszej poprzedniej rozmowy, gdzie we troje żeśmy również polecali seriale o społeczności LGBT, te takie bardziej klasyczne, tam też dużo ciekawych propozycji i jak zawsze zapraszamy na nasze media społecznościowe.
Profil na Facebooku, na Instagramie i oczywiście do aplikacji Tok FM i na stronę Radia Tok FM, a my się już dzisiaj żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.